Z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o współpracy i dobrym sąsiedztwie z czerwca 1991 roku zapraszamy do wysłuchania trzech odcinków specjalnych podcastu Tygodnika Powszechnego. Ja nazywam się Jacek Stawicki, jestem redaktorem naczelnym Tygodnika, a moim rozmówcą będzie Bazyl Kerski, prezydent Domu Historii Nadrenii Północnej Westfalii w Düsseldorfie. Witam ponownie w podcaście Tygodnika Powszechnego. Naszym gościem jest Bazyl Kerski, prezydent Domu Historii Nadrenii Północnej Westfalii. To odcinek trzeci naszego podcastu. Ja nazywam się Jacek Stawicki, jestem redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego. Trzeci odcinek podcastu, trzecia epoka w relacjach polsko-niemieckich, XXI wiek i dalej. W 2004 roku Polska i Niemcy znalazły się w Unii Europejskiej. Minęło około 20 lat, w Europie rozpoczęła się wojna, Rosja napadła na Ukrainę, świat zaczął się zmieniać, w Ameryce nowa administracja Donalda Trumpa zupełnie inaczej widzi przyszłość przymierza atlantyckiego, w Europie różne procesy dezintegracyjne, niewiele integracyjnych. Czy Polska i Niemcy wzajemnie zdają sobie sprawę z tego, że nie da się wielu problemów rozwiązać osobno, czy też narasta przekonanie, że w obydwu krajach, także w innych państwach europejskich, zwycięży narodowy egoizm ze wszystkimi wspomnieniami z historii?
No, to temat na następne 10 podcastów. Znaczy może spotykamy się w historycznym tygodniu, prawda, bo mówimy w kontekście 35-lecia traktatu polsko-niemieckiego. Zacznę jednak od tych pozytywnych rzeczy. Po pierwsze, w historii obydwu narodów nie było takiego momentu, kiedy można było powiedzieć, że i Polacy, i Niemcy to naprawdę demokratyczne społeczeństwo, demokratyczne państwo. I to jest punkt pierwszy, to znaczy to jest niezwykłe zróżnicowanie. Śledzę polskie debaty na temat Niemców, polskie komentarze, obojętnie jakiej strony politycznej, nieraz właśnie pękam ze śmiechu, bo mam wrażenie, że to jest bardziej taka wizja, prawie że literacka, jakiejś planety, która się nazywa Niemcy.
Wizja czy iluzja?
Iluzja. Boże, o co tutaj chodzi? No i oczywiście odwrotnie, jak jeździmy po świecie, pan i ja jesteśmy jednak bardzo obecni też w innych kulturach, to też zaskakujące są opisy polskiej rzeczywistości. Ale to jest ta pozytywna wiadomość. Polska i Niemcy dzisiaj to są niezwykłe różne możliwości, różne potencjały. Oczywiście można zbudować sojusze prowokatorów, można zbudować sojusze skrajnych ugrupowań nacjonalistycznych, ale jednak w obydwu państwach dominuje potencjał pod tytułem dobrze. No to jak możemy współczesne problemy, wyzwania razem rozwiązać? Ponieważ spotykamy się tutaj w kontekście polskim, to warto podkreślić, że nawet w 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii, nie było takiej atmosfery jak teraz, że Niemcy są krajem globalnie małym, europejsko dużym, ale niemiecka gospodarka jest jednak gospodarką na pewno europejską, z ambicjami globalnymi, z tym jest może słabiej dzisiaj, ale Niemcy są zainteresowani szerokim, bardzo dobrym kontekstem pokojowym dla swojego rozwoju. I dzisiaj wiedzą jedno na pewno, też ta młoda generacja polityków, dziennikarzy, sami nie dadzą sobie rady z żadnym problemem. W wielu rozmowach mówi się o trójkącie znowuż weimarskim, Francja, Polska. Przepraszam, że tutaj mówię o sobie. Ja w styczniu ubiegłego roku spotkałem się z przedstawicielami parlamentu Nadrenii Westfalii i rządem, którzy mieli właśnie wybrać pierwszego w historii nowego prezydenta Domu Historii. To znaczy człowieka, który ma opowiedzieć historię zachodnich Niemiec. Bo tu w 1946 Brytyjczycy stworzyli podstawy Republiki Federalnej, tworząc Nadrenię Westfalię, gigantyczny region, swoim parlamentem, rządem, mającym 18 milionów. I o co chodzi? Kiedy przyszedłem, powiedziano mi, dzisiaj pamięć ma tylko znaczenie, jeśli wzmacnia demokrację. I mówią do mnie, politycy takiego rzędu, prawdopodobnie premier dzisiejszy tego landu będzie następnym kanclerzem i to być może za chwilę. Wie pan co? My sami niczego nie rozwiążemy, nie obronimy demokracji. Sami z Francuzami, z Holendrami, naszymi sąsiadami tutaj zachodnimi, to też za mało, potrzebujemy minimum Polski. I dlatego zapraszamy pana do współpracy. Znaczy to pokazuje zmianę jakby percepcji. Polska to nie jest jakaś już strefa wpływów pomiędzy Rosją i Niemcami, to jest ważny partner. To jest też doświadczenie oczywiście katastrofy niemieckiej polityki rosyjskiej ostatnich lat.
No właśnie, jeśli mogę wejść w słowo, najprzeróżniejsze siły polityczne w Polsce, nie tylko te, które no niewątpliwie grają na emocjach antyniemieckich, niechęci do Niemiec, ale bardzo różne, gorzko wspominają ten okres jeszcze całkiem niedawno, gdy no ten kierunek Moskwa wydawał się być zasadniczym kierunkiem w relacjach ze wszystkimi sąsiadami Niemców na wschodzie i kosztem, jak się okazało, także takich partnerstw jak z Polską, jak z państwami bałtyckimi, no i realnie potem już kosztem Ukrainy. To przebudzenie było bardzo, bardzo dramatyczne.
Tak, bo to, o czym dzisiaj mówimy pod hasłem polityki rosyjskiej, niemieckiej, energetycznej, tam się kryją dwie iluzje albo dwa wymiary, które bardzo się wzmocniły w ostatnich 20 latach i dla nas Polaków czy środkowych Europejczyków były bardzo niebezpieczne. Może zacznę nie od tej kwestii energetycznej, do niej dojdę, ale po pierwsze myślę, że kompletnie błędna interpretacja przemian w Europie Środkowej lat 70., 80. Znaczy takie przekonanie, że polityka odprężenia, dialog z Rosją, Związkiem Sowieckim, z Breżniewem, z jego następcami, z Gorbaczowem, odprężenie przez dialog i współpracę spowodowały zjednoczenie Niemiec, upadek komunizmu. I to bardzo silnie powtarzano, kiedy po 2000 roku też w Niemczech opinia publiczna mówiła o, no Jelcyn był autorytarnym politykiem, ale przynajmniej był, można powiedzieć, rewolucjonistą wewnętrznym. Sympatie tutaj były duże dla Gorbaczowa, nie widziano jakby tego, co robił, no właśnie, zwalczając ruchy niepodległościowe, też jak my wiemy, brutalnie posyłając wojska na przykład na Litwę w 90 roku. Ale tu było jednak od początku przekonanie opinii publicznej, że Putin jest dyktatorem, idzie w stronę dyktatury. No i pojawiła się narracja, no dobrze, ale przez powiązania gospodarcze, dialog możemy odprężyć sytuację, przecież to była polityka wschodnia lat 70. 80. Bzdura kompletna, ponieważ polityka odprężenia szczególnie wspierała i pomagała, ja mówię teraz o Zachodzie całym, nie o Niemczech Zachodnich, no ruchom opozycyjnym, tak, to one, ruchy niepodległościowe w Związku Sowieckim, praw człowieka w Europie Środkowej, to one były tym materiałem wybuchowym. To w ogóle nie było obecne, to wraca też przez Polskę, przez naszą opowieść, też przez nasze instytucje kultury. No i drugi aspekt to ta współpraca gospodarcza w obszarze energetyki. Po pierwsze, no my to wiemy, ale to jest teraz bardzo silnie opisane w Niemczech i niektóre niemieckie książki zostały nawet na polski przetłumaczone. No niezwykła korupcja, strategia jakby Putina skorumpowania elit, no dosłownie. Ja w Niemczech mówię tak, wiecie co, pierwsza sieć pipeline z Gazpromem współpraca, to był wasz niezwykły kapitał w nacjonalistyczny populizm w Europie Środkowej. Daliście wielką szansę siłom właśnie, które inwestują w dzielenie narodów, w antyniemiecką narrację. Ona też zawsze idzie w parze z inną anty, dzisiaj to widzimy antyukraińską, tak? Bo nie byliście wiarygodni. Mówiliście o Europie, a zbudowaliście relacje specjalne z tym zbrodniarzem, który przecież już w 2008 pokazał, w którym kierunku idzie jego polityka, w militarną stronę, napaść na Gruzję. Także po pierwsze, zainwestowaliście w nacjonalizm, a tyle mówicie o Europie. No ale co było dla mnie największym zaskoczeniem, polityk, która dużo mówiła o dystansie do Putina i właściwie można powiedzieć, no absolutnie nieskorumpowana, znająca też język rosyjski, czująca pewne sprawy, Angela Merkel, no to jest największa klęska niestety, też w 2014-15 po pierwszej inwazji postawiła na kontynuację współpracy energetycznej z Rosją. I tutaj puenta też bardzo gorzka dla Niemców. Dzięki tanim źródłom energetycznym Niemcy w ubiegłej dekadzie przeżyły niezwykły boom. A dzisiaj debata w Niemczech jest taka, tych pieniędzy, tych szans w ogóle nie wykorzystaliśmy też, żeby się przygotować na następny trudny czas. No i teraz niemiecka gospodarka przeżywa ciężką fazę transformacji, jest osłabiona przez wewnętrzne czynniki. No i dochodzą te czynniki właśnie dzisiaj drogiej energii, wojny właśnie, Ukraina na Bliskim Wschodzie. Także sami Niemcy znaleźli się w pułapce swojej polityki świadomej i ta debata od 22 roku tutaj w Niemczech jest bardzo intensywna, bardzo krytyczna i myślę, że zmieniła, jeśli chodzi o główne siły polityczne, jednak kierunek. No i dzisiaj Niemcy no nie tylko są jednym z motorem sankcji europejskich przeciwko Rosji, no ale jednak wspierają bardzo mocno Ukrainę w tej walce o niepodległość, więc to jest radykalna zmiana. No i tutaj punkt decydujący dla nas. Wreszcie zauważono Polskę jako bardzo ważnego partnera w polityce wschodniej. My, mimo że my dla Niemców leżymy na wschodzie, w Europie Środkowej, to jednak to jest kompletnie nowa, pierwsza sytuacja w historii Niemiec. Właściwie tego nigdy nie było, że Polska jest traktowana jako bardzo ważny sojusznik budowania nowej polityki wobec Ukrainy, Białorusi, Rosji. I zamiast wspominać ciągle katastrofalne oczywiście porażki niemieckiej polityki, to powinniśmy jednak ten potencjał dzisiejszy wykorzystać, bo oni nas naprawdę dzisiaj chcą słuchać. Tylko powinniśmy z nimi rozmawiać z szacunkiem, a nie ciągle prowokować. Albo jak to, no nie ciągle, ale to jest ten kapitał, który przynosi bardzo szybki zysk polityczny, prowokacja, prawda, konflikt. Za mało, ja odczuwalnie, za mało jest tego dialogu, wydaje mi się, na temat przyszłości europejskiej. Aczkolwiek ostatnie zdanie, jako osoba, która ma do czynienia na szczęście na co dzień z różnymi środowiskami, no jestem pod dużym wrażeniem czegoś, co jest dla nas ważne, współpracy militarnej. Bundeswehr jest dzisiaj bardzo ważnym sojusznikiem polskiego wojska i ci oficerowie, których poznałem, byłem pełen szacunku, pełna wiedza na temat Polski, identyfikacja całkowita wspólnym celem obrony. Nawet miałem taką sytuację 2 lata temu w ECS-ie, właśnie w rocznicę upadku komuny 89, przyjechał szefostwo logistyki Bundeswehry. To razem z cywilami 80 tysięcy ludzi. Polskimi oficerami przyjechali do ECS-u i pytam ich, co wy tutaj robicie? No wie pan, no poznajemy Polskę, wszystkie drogi, mosty razem z naszymi sojusznikami, bo spodziewamy się następnych prowokacji Rosji na północnej flance. I mówią do mnie tak, i wie pan co, i nie było mediów, to była rozmowa prywatna. Jesteśmy tutaj, żeby bronić naszych wartości 89 roku, naszej demokracji, naszej, mówili. Jesteśmy tutaj w wspólnej przestrzeni wartości.
Czyli można powiedzieć tak, że ta chyba najbardziej istotna w tym momencie obok gospodarczej współpraca, czyli współpraca wojskowa, planowanie przyszłości odbywa się na poziomie, o którym w sumie mało się dyskutuje, albo momentami jest to trochę wstydliwe. Mam takie wrażenie właśnie z okazji tego tygodnia rocznic, że obecna koalicja rządowa trochę bała się ogłosić, jak bardzo stawia na relacje w dziedzinie bezpieczeństwa z Republiką Federalną Niemiec, bo to zostanie źle, co najmniej źle odebrane w Polsce albo zakwestionowane. I to jest trochę taka łyżka dziegciu w tym, co pan mówi. To znaczy z jednej strony jest gdzieś na tym poziomie poufnym, praktycznym, wojskowym, bardzo coraz więcej kontaktów i współpracy, a w...
Absolutnie. To znaczy, my bardzo dużo mówimy o bezpieczeństwie. Słusznie. Jesteśmy narodem, no, który znów leży na peryferii świata demokratycznego i staronowego, i dlatego bardzo niebezpiecznego autorytaryzmu, tak? Chińskiego czy rosyjskiego, ale on jest nowy, bo ma nowy potencjał, wykorzystuje nowe też narzędzia i ma nowe cele. I rzeczywiście nie potrafimy symbolicznie nawet faktograficznie powiedzieć obywatelom, obywatelkom w Polsce, jakie głębokie zmiany się dokonały, bo ta współpraca militarna, wojskowa, polsko-niemiecka, to nie jest sojusz dwóch osamotnionych państw. To jest sojusz wewnątrz Europy, który nie neguje transatlantyckich relacji. On nawet by marzył o tym, żebyśmy znowu mieli silne transatlantyckie, ale jest przygotowany na taki trend, który jest od lat. To nie jest tylko Trump. Trump świetnie puentuje sprawy, on to dobrze sprzedaje, świetnie komunikuje, ale już Obama zakomunikował wiele lat temu, że Amerykanie muszą przenieść swoje siły na inne kontynenty. Już wycofano też realnie wojska. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć? Podpisano też 17 czerwca umowę o współpracy militarnej, nową polsko-niemiecką, i ona jest kontynuacją czego? Polsko-francuskiej umowy, prawda? Pamiętamy, w ubiegłym roku. To jest też polityka prezydenta Francji, który zaproponował swój potencjał atomowy dla swoich europejskich sojuszników, Niemcom i Polakom. Nasza współpraca, ta niemiecko-polska, jest częścią czy odzwierciedleniem szerszej strategii, na pewno francusko-niemiecko-polskiej. I co więcej, to nas chyba obydwu cieszy, bo jesteśmy obydwaj bardzo zainteresowani Wielką Brytanią. I Wielka Brytania od momentu Brexitu jest bardzo aktywna i obecna w obszarze militarnym w Europie. Ja w ECS-ie to przeżyłem kilkakrotnie, gościłem właśnie po Brexicie pułkowników, wysokich oficerów z Wielkiej Brytanii, sojuszników, którzy się przygotowywali do następnej roli generałów. Ich posłano do Polski z różnych powodów, to było przed 22. Teza była taka, następny wielki konflikt będzie tu i nas to Brytyjczyków interesuje, bo chcemy szerszego pojęcia bezpieczeństwa, nie tylko naszego Commonwealthu. A po drugie, jesteśmy jednak częścią też tej wolnościowej tradycji po 80 roku. Podobne rozmowy jak z oficerami niemieckimi. Także nie sprzedając tej militarnej, wojskowej współpracy z Niemcami, nie komunikujemy, że zbudowaliśmy krok po kroku bardzo szeroki, silny sojusz w Europie, który Putin na pewno dostrzega. Rosjanie to widzą. To jest dopiero dla nich znak ostrzegawczy, a nie nasz jakiś krzyk w Sejmie. To się liczy. I to szkoda, wielka szkoda, że nasze demokratyczne rządy w Polsce nie potrafią tego ludziom zakomunikować i dać poczucie realnego bezpieczeństwa w ramach tego sojuszu.
To porozmawiamy o społeczeństwach. Bardzo dużo mówi się o perspektywie wzrostu nacjonalizmu i na przykład przejęcia władzy w Polsce przez ugrupowania, które mniej lub bardziej się do nacjonalizmu odwołują. I podobnie jest w Niemczech. Już na szczeblach landów to jest realna perspektywa, a popularność alternatywy dla Niemiec, która z partii takiej krytycznej wobec pewnych aspektów Unii Europejskiej przepoczwarzyła się w radykalną, ekstremistyczną formację z elementami nacjonalizmu przynajmniej. Czy te traktaty, te powiązania polsko-niemieckie, formalne, nieformalne, sprawią, że możliwość takiego skrętu nacjonalistycznego nie zrujnuje tych relacji? Innymi słowy, że zbudowano przez 35 laty odporne struktury, czy też należy patrzeć na to z troską, że to może nie przetrwać próby czasu?
Znaczy, na pewno z troską trzeba dostrzec, że jakoś po drodze zapomnieliśmy o lekcji 89 roku, to znaczy pewnej filozofii, jak odzyskać suwerenność, narodową suwerenność i jak ją obronić. To znaczy taka nowa forma patriotyzmu, czy niemieckiego, czy polskiego. I ona mówiła bardzo silnie o tym, aby być silnym narodem, aby móc pielęgnować też tradycje narodowe, patriotyczne, trzeba być jednocześnie Europejczykiem. Trzeba zbudować solidarność i sojusz silnych państw europejskich, ale silny sojusz, bo czasy są, no to się wzmocniło, po prostu globalne, ale ci aktorzy globalni nie są demokratami wszyscy. No i też mamy do czynienia z aktorami bardzo silnymi, no koncernami międzynarodowymi. No spójrzmy na przykład na cały obszar komunikacji, prawda? I to już była atmosfera lat 90. I tak, i ten traktat jest wyrazem tej filozofii. I mam wrażenie, że to zniknęło. Dzisiaj pojęcie suwerenności narodowej w debatach publicznych w Europie i Europy to są niekiedy sprzeczne kwestie. Też jak my w Polsce rozmawiamy o Unii Europejskiej czy Europie, to mam wrażenie, jakbyśmy mówili o jakimś obcym tworze, a to my jesteśmy Unią Europejską, to my ją współtworzymy, my mamy wpływ. I to też często zapominamy, że w Radzie Europejskiej każdy naród ma jeden głos, mamy ten sam jeden głos co Niemcy. To jest niezwykła rewolucja w pojmowaniu współpracy międzynarodowej. To jakoś kompletnie zniknęło z naszych nawet kompetencji, naszej wiedzy. Jest to bardzo niebezpieczne, bo pan mówił o nowych ruchach nacjonalistycznych. Tu trzeba nazwać po imieniu, co jest najbardziej niebezpieczne. To są dwie rzeczy. Jedna rzecz właśnie, że one mówią, my nie chcemy dyktatury, my nie chcemy zniewolenia, my chcemy silnych demokracji narodowych, ale bez Europy. Młodzieżówka AfD na przykład sformułowała takie pojęcie i ono pokazuje siłę jakby tego uwodzenia. Unia Europejska musi zginąć, aby Europa odżyła. My jesteśmy Europejczykami. To nie jest tak, że my jesteśmy Niemcami i chcemy mieć Niemcy dla Niemców. Nie, my jesteśmy Europejczykami i chcemy Europy. To jest bardzo silny ruch i w Polsce też. niszczenia wszelkich form europejskiej solidarności i współpracy europejskiej. To jest atak na Unię Europejską i on ma wielu sojuszników. Putina, Chiny, bo siła normatywna też Europy w obszarze gospodarki nadal jest bardzo silna. No i Trump to jest dla nas szok chyba wszystkich Polaków. Strategia bezpieczeństwa administracji Trumpa powiedziała wprost, że współpracuje z siłami, które osłabiają integrację europejską. A drugi aspekt, ja wczoraj miałem spotkanie tutaj w małym miasteczku w Nadrenii, rozmawialiśmy o demokracji, o tych zagrożeniach i tak sobie uświadomiłem, wiecie państwo, w 1933 roku Hitler, dochodząc do władzy, wiedział, że większość społeczeństwa niemieckiego nie jest demokratyczna, że jest Republika Weimarska demokracja, ale społeczeństwo nie ma mentalności demokratycznej. On wprost mówił, że chce zniszczyć demokrację. Ale teraz jest sytuacja inna. Te siły racjonalistyczne, autorytarne mówią nie. My chcemy większej demokracji, chcemy zająć pojęcie demokracji, bo te elity, a te elity to są właśnie wszystkie osoby, które myślą inaczej, to jest właśnie przez te siły właściwie autorytarne, które ograniczają demokrację, otwarte społeczeństwo, też zajęcie pojęcia demokracji, taka rewolucja, no właśnie, niby antyelitarna. I wydaje mi się, że ta mieszanka antyeuropejskości i rewolucji antyelitarnej, właśnie, naród to my, ale to tylko my, jest bardzo niebezpieczne, bo to jest bardzo uwodzące, bo to uwodzi też ludzi w otwartym społeczeństwie. To nie jest narracja właśnie ta stara, autorytarno-nacjonalistyczna. To jest nowa narracja obietnic, ale które nie prowadzą do większego dobrobytu czy do większego bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. No i my szczególnie w Polsce, tak jak powiedziałem, kompletnie straciliśmy, jakbyśmy nie mieli pamięci. Zapomnieliśmy o tych strategiach, które nam przyniosły i zapewniły trwałą suwerenność, niestety.
Jak często fałszywe i iluzoryczne są te obietnice, rzekomo więcej demokracji, więcej sprawiedliwości, pokazuje to, co 10 lat temu dokładnie wydarzyło się w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania miała być takim Singapurem Europy, miała być oazą wolnorynkową. Jedni uważali, że Unia Europejska krępuje rozwój tej anglosaskiej przedsiębiorczości, że jest zbyt administracyjna, niemiecko-francuska, a drudzy uważali, że Unia Europejska jest zbyt kapitalistyczna, zbyt wolnorynkowa i te dwie przeciwne emocje zeszły się w Brexicie. Wynik jest taki, że nikt właściwie nie jest zadowolony z Brexitu. Nawet sami brexitowcy nie do końca wiedzą, co chcieli osiągnąć. Zostawmy na chwilę Europę i wróćmy jeszcze do spraw dwustronnych. Co może być nowoczesną formułą sąsiedztwa między społeczeństwami? Czy to może być kultura, czy to może być jakieś nowe spojrzenie na rozwój gospodarczy, technologiczny, naukowy? No bo mamy wrażenie, że są takie obszary bardzo dużych wyzwań, właśnie bezpieczeństwo, gdzie część rzeczy mówi się publicznie, część pozostaje poufna, przygotowują się różne struktury państwowe na najgorsze scenariusze. Jest ten potencjał populistyczny, często właśnie grający na resentymentach, na różnego rodzaju mniej lub bardziej prymitywnych prowokacjach i tak dalej. Ale tak w długiej fazie, w długim myśleniu, Tygodnik Powszechny jest taką instytucją, która w kontekście polsko-niemieckim naprawdę realizowała zasadę długiego trwania, dłużej klasztora niż przeora. I dla mnie osobiście takim niedoścignionym wzorem myślenia jest Stanisław Stomma, który mniej więcej uważał tak, ustrój, jaki panuje w PRL-u, nam nie odpowiada. To nie jest system, który Polakom odpowiada, nie odpowiada ludziom Tygodnika Powszechnego, ale to jest jedyne państwo, jakie istnieje realnie polskie, nawet uzależnione od Moskwy. I w wymiarze niemieckim realia są takie, że są nowy kształt terytorialny i są jakieś luki w tej żelaznej kurtynie, które należy wykorzystać w interesie państwa i społeczeństwa. Zapominajmy na chwilę, jaki jest jego ustrój. I ta strategia przyniosła wielkie owoce. Przecież 90. rok to jest też owoc pracy Tygodnika Powszechnego. I teraz zastanawiam się, my w Tygodniku Powszechnym, co możemy dzisiaj zrobić, żeby przywrócić myślenie o długim trwaniu, że pewne rzeczy doraźne są doraźne, a pewne elementy należy kultywować. Co by nam pan radził i też naszym słuchaczom podcastu? Na jakie filary postawić? Kulturę, technologię, naukę? Czy po prostu zostawić to samemu sobie, niech się to rozwija? Bo też oczywiście żywioły takiej społecznej koegzystencji są bardzo silne. Gospodarcza współpraca samorzutnie się właściwie też zaczęła tworzyć. Jak pan sądzi?
Tutaj połączył pan słusznie tradycję z przyszłością. Zostanę na chwilę nie dlatego, że jesteśmy w obszarze Tygodnika Powszechnego, ale trafił pan na kogoś, kto nie mógł być, nigdy nie był częścią tego środowiska, ale ktoś, kto bardzo świadomie czerpał korzyści, ale dla mnie Tygodnik Powszechny w tych kwestiach polskości, nie tylko spraw polsko-niemieckich, był taką bardzo ważną szkołą. A dlaczego o tym wszystkim mówię? Po pierwsze, środowisko Tygodnika też odegrało bardzo ważną, aktywną rolę. Mówimy dużo o traktacie z 1991 roku, ale pierwszym pełnomocnikiem Tadeusza Mazowieckiego do spraw niemieckich, żeby uregulować jak najszybciej kwestie, że w 1989 roku był Mieczysław Pszczon, prawda?
Także jeden z ważnych członków redakcji Tygodnika.
Dokładnie. I środowiska klubów inteligencji katolickiej, to można powiedzieć, to był ten fundament ludzi, którzy obsadzali placówki, wchodzili do MSZ-u, budowali tą nową polską politykę międzynarodową, europejską. Po pierwsze trzeba podkreślić, to były osoby, to były ofiary totalitaryzmów. To nie były osoby, które stały z boku i nie doświadczyły przemocy niemieckiej czy rosyjskiej. To nie byli naiwni ludzie, którzy nie wiedzieli, o co chodzi. Bardzo dobrze znali tradycje autorytarne, militarne, imperialne, czy Niemców, czy Rosjan. Ale weźmy chociaż Stanisława Stomę. Po pierwsze, ci ludzie pamiętali, że polska kultura jest głęboko osadzona w języku niemieckim w Europie Środkowej. Bo to nie tylko zabory, czy pruski, czy austriacki. To też uczestnictwo w społeczeństwach. To są studia na uczelniach austriackich, niemieckich, artystów w Monachium, inżynierów w Berlinie czy w Wiedniu. I to są ludzie...
Nawet są parlamenty. Jak
tak, też tradycja polityczna. Tak.
Gdzie też rozwijano ten podstawową sztukę bycia politykiem. Tak? W trudnych warunkach często.
A po drugie, to były osoby, które też znały historię Polski, Europy. To znaczy, weźmy chociaż przykład Prus, tak? Bo tutaj w XX wieku zakorzenił się stereotyp militaryzmu pruskiego. Oczywiście część elit pruskich za czasów Rzeszy poszła w stronę brutalnego militaryzmu, wywołała I wojnę światową i właśnie walczyła swoją rodziną Wielkiej Brytanii, prawda? Ale o co chodzi? Ale Prusy to jest część tradycji przeddemokratycznej, protestanckiej, która się narodziła na ziemi polskiej. Albrecht von Hohenzollern, ten zły Niemiec, klęczący w Krakowie na rynku przed Zygmuntem I, był siostrzeńcem Zygmunta I. Oni do siebie mówili po polsku. Albrechta matka była Jagiellonką. Albrecht von Hohenzollern założył uniwersytet w Królewcu na ziemi Rzeczpospolitej, który był uniwersytetem, który wykładał w języku nie tylko niemieckim, czy w łacinie też polskim, tylko on był protestantem. Tworzył ruch protestancki, więc dla wielu katolików w naszym XIX wieku to był wróg. Ale to jest wspólna tradycja. Prusy, które po wojnach napoleońskich, reagując na tą falę oświecenia, wprowadziły prawa obywatelskie. W Prusach Żydzi na początku XIX wieku dostali prawa obywatelskie. Stąd siła oświecenia żydowskiego też na ziemiach polskich. Wprowadzono powszechne nauczanie w szkołach. Stoma to wiedział. Znał złe strony, znał pozytywne strony, które były wspólnym przecież potencjałem, wspólną drogą, znał historię. I Stoma wiedział, jak wielu innych, geografii nie zmienimy, sąsiadów nie zmienimy. Ale Stoma też rozumiał, że wszystkie systemy totalitarne, też sowiecki, wykorzystują cynicznie potencjał różnic narodowych, traumatycznych doświadczeń, żeby ta wojna między narodami cały czas trwała, żeby w tym Imperium Sowieckim właśnie te narody się zwalczały. Polacy z Ukraińcami, prawda? Żydami, z Niemcami. Środowisko Tygodnika powiedziało stop, stop. To prowadzi do jakiejś wewnętrznej klęski intelektualnej i politycznej, do niezwykłego uzależnienia od tych imperiów, które chcą mieć nas jako strefę wpływów.
Jeśli mogę wejść słowo, mam wrażenie, że kalki tych właśnie zachowań takich konfliktowych dzisiaj prowadzą do wyjałowienia polskiego myślenia, nie tylko...
Absolutnie.
Braku kreatywności w myśleniu.
Absolutnie. I kończę to. No i mieli to szczęście, że znaleźli bardzo silnych sojuszników, wówczas w niezwykłych biskupach. To my już dzisiaj ich nie doceniamy, czy biskupie Kominku, arcybiskup wrocławski, autor listu do Niemców pojednania, No i też dzisiaj postać często kontrowersyjnie też dyskutowana wśród młodych, no Jan Paweł II. Jan Paweł, pontyfikat Jana Pawła II to jest gigantyczne otwarcie w tych wszystkich kwestiach naszych relacji narodowościowych i w tym obszarze Jan Paweł II, myślę jak Jan Józef Lipski, Karol Wojtyła był autorem krytycznego, samokrytycznego myślenia o naszej historii.
Dzisiaj... Także o Niemczech, prawda? On miał, zresztą cieszył się wielką estymą w Niemczech.
Absolutnie, ale prawda? Albo relacje chrześcijańsko-żydowskie, a specjalnie mówię polsko-żydowskie, bo kultura żydowska jest częścią polskiej kultury. I tu kropka, ale przechodząc do współczesności, to środowisko miało jeszcze niezwykłą umiejętność. Ono było dzięki Wojciechowi Pięciakowi, który wydał niezwykłą dokumentację w latach 90., księgę poświęconą Pszonowi, tam jest opis aktywności niezwykłym w obszarze niemieckim. Tacy ludzie jak Stoma, Pszon, Mazowiecki, razem Bartoszewski, Tyrmand też wcześniej jako współpracownik tygodnika, jeździli po Niemczech, szukali rzeczywistości, opisywali ją, byli bardzo aktywni. Nie byli pasywni. To nie było tylko środowisko myślicieli. To było środowisko, które budowało sieci sojusze. To jest na inny podcast, który nagle 10, 20, 30 lat temu okazywało się też bardzo wpływowe w Niemczech. Zbudowali kapitał. I tu przechodzę do tej części pana pytania. Relacje polsko-niemieckie to jest dzisiaj jakiś absurd w tym realnym wymiarze, bo to jest potencjał, to już my chyba mówiliśmy w wcześniejszych podcastach. Polska i Niemcy... To jest dzisiaj jeden z najsilniejszych obszarów współpracy gospodarczej w ogóle w Europie, nawet na świecie. Czesi i Polacy razem to jest największy partner gospodarczy Niemiec, większy od Chin, większy od Stanów Zjednoczonych. I dlaczego to mówię? Ponieważ tak, jak wygląda rzeczywistość? Na ostatnim forum polsko-niemieckim dużo mówiliśmy o absurdzie, że nasze infrastrukturalne myślenie jest nacjonalistyczne, kończy się na granicach. Deutsche Bahn kończy swoje myślenie o rozwoju infrastruktury w Berlinie. PKP kończy swoje myślenie w Rzepinie. Mamy katastrofalną sieć powiązań kolejowych. Bardzo słabe połączenia lotnicze. Okej, między Warszawą a Frankfurtem owszem, ale niepełną sieć. To jest jakby niezwykły deficyt. Tu się jakby nic nie zmienia. A chcemy przerzucać wojska europejskie przez Polskę na flankę wschodnią. To jest jeden wielki skandal. To są oczywiście błędy polityczne, strategiczne. My dopiero dzisiaj.
Wyobraźniowe.
Tak... My dopiero teraz w tym roku kończymy pełną trasę. To jest ekspresówka, bo nie ma autostrady. Z Trójmiasta do Szczecina, dalej do Niemiec, a chcemy bronić flanki. A już z Trójmiasta dalej na wschód, północny wschód Polski, to, no to inny temat. No i dwa inne obszary, które pokazują właśnie słabość. Edukacja. Panie Jacku zna ten przykład. Często powołujemy się w Europie na słowa Clintona. That's the economy, you stupid, prawda? Chodzi o gospodarkę. Ale on jeszcze powiedział dwie rzeczy. Education and healthcare.
Czyli edukacja i służba zdrowia, tak?
I służba zdrowia. To nie było rzucone hasło neoliberalne. To było bardzo mądre hasło myślące o fundamentach rozwoju społeczeństwa. Edukacja, mam wrażenie, że my... Niemcy i Polacy bardzo mało wiemy i bardzo mało inwestujemy w wiedzę na temat w ogóle sąsiedztw. A trzecia rzecz, która mnie też bardzo zastanawia, ale to już jest europejska słabość. Bardzo słabi jesteśmy i mamy słabe wspólne strategie, albo ich w ogóle nie mamy w obszarze całej tej ekonomii informacyjno-medialnej, prawda? Gdzie są silne media społecznościowe, gdzie są platformy społecznościowe komunikacyjne, które są europejskie czy polsko-niemieckie? Prawda? To wszystko jesteśmy uzależnieni jednak od wielkich koncernów, które mają swoje siedziby i swoją infrastrukturę poza Europą.
I też swój model biznesowy, który nie tak do końca jest. Społecznemu modelowi biznesowemu w Polsce i w Niemczech odpowiada.
Także tutaj bardzo silnie inwestujemy właśnie w współpracę wojskową i właśnie absurd. Brakuje nam mostów, po 91 nie zbudowano ani jednego mostu polsko-niemieckiego. To była też jedna z bardzo silnych test forum. Absurd, totalny absurd. A stać nas na to? No i jesteśmy słabi w prowadzeniu tej decydującej wojny hybrydowej w obszarze komunikacji. Także nie wykorzystaliśmy tych wielu lat politycznie, bo społeczeństwa jak widać wykorzystały, bo dla mnie współpraca gospodarcza jest wyrazem niezwykłej dynamiki obydwu społeczeństw, odkrywania właśnie jednak rynków. To jest współpraca ludzi na co dzień, ale ona niestety nie została wsparta przez takie wyobrażenie polityczne, strategiczne myślenie.
To ostatnie moje pytanie dotyczy takiego zdania, które wypowiedział kiedyś Joschka Fischer, minister spraw zagranicznych Niemiec, Partii Zielonych, polityk uważany za człowieka, który widział trochę właśnie dalej niż tylko bieżąca polityka. On powiedział takie zdanie: Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik. Niemiecka polityka zagraniczna to jest polityka pokojowa. Nie wiem, czy mówił to po 2001 roku, czy mówił to w kontekście sporu z Ameryką o wojnę iracką, bo spierał się z Amerykanami, choć nie był absolutnie antyamerykański. Ale ja zawsze przywołuję to zdanie, dlatego że mam takie poczucie, że to rozumienie tego, czym jest pokój, może nas dzisiaj też podzielić. To znaczy Polacy mogą rozumieć pokój jako przygotowania się do wojny, a pacyfizm niemiecki, taki strach przed wojną, może być powodem znowu jakiejś pewnej pasywności. Czy zostawmy na chwilę zagrożenie wojenne, ale kończąc, czy obydwa państwa i społeczeństwa podobnie widzą definicję pokoju? Bo tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, żeby w Europie panował pokój, bo wtedy jest i bezpieczeństwo, i wtedy jest i rozwój, i wtedy jest i sąsiedztwo. No bez tego nie ma tej podstawowej współrzędnej. Ale czy ta definicja jest identyczna?
Nie, oczywiście, że nie. I tutaj, jeśli właśnie, jak pan powiedział, jakbyśmy się teraz uwolnili od tej codziennej, realnej wojny, to bym wpierw powiedział nam, Polakom, ale spójrzmy na to pozytywnie. Przecież to jest pozytywne, że Niemcy, którzy mają świadomość, że wywołali dwie wielkie wojny światowe i nieprzypadkowo, to nie był incydent, tylko za tym kryło się no, wszystko, cała kultura, że ten naród dzisiaj jest pokojowy i sympatyzuje z pacyfizmem. To jest przecież bardzo dobre. Ja bym się bardzo martwił, gdyby dzisiaj Niemcy się pchali do każdej wojny. Ale tu jesteśmy właśnie w sednie niemieckiej debaty. Właśnie dzisiejsza niemiecka debata, ta taka najbardziej szczera, z serca, obywatelska, jest, polega na tym właśnie, jak połączyć tą tradycję pacyfistyczną, która przecież nie jest zła, jest dobra. Też jest bardzo osadzona w kościołach, na przykład protestanckim. Ale jednak z tym, że militarna potęga, wojsko jest dzisiaj i broń potrzebne, żeby też realnie bronić demokracji. To jest ta niemiecka debata. My się jako Polacy nie możemy jakoś za bardzo w tym odnaleźć, bo my mamy inną tradycję. U nas to są kwestie rozstrzygnięte. Niemcy muszą to rozstrzygnąć, ale to jest przecież dobre. Podstawą tego jest krytyczny stosunek do swojej najgorszej tradycji. Ale z podziwem właśnie wielu Niemców obserwuje ofiarność Ukraińców, ich walkę z bronią. I tutaj Joschka Fischer jest dobrym przykładem. Jest tradycja Partii Zielonych, która potrafi to połączyć, bo na przykład Partia Zielonych była jedynym środowiskiem, które w latach 80. się identyfikowała na przykład z Ruchem Solidarności, bo sami uważali siebie za ruch społeczny nowy, a nie partię. I w nich jest ta sprzeczność. Antymilitaryzm i sympatia dla wszystkich ludzi, którzy konsekwentnie walczą o prawa człowieka i nieraz sięgają po broń. Także jest ten nowy potencjał, on rośnie i powinniśmy go wspierać, a nie go ciągle krytykować i zwalczać.
Bardzo serdecznie dziękuję. To był trzeci odcinek podcastu Tygodnika Powszechnego o stosunkach polsko-niemieckich w 35. rocznicę historycznego traktatu między Nową Demokratyczną Polską i Nowymi Zjednoczonymi Demokratycznymi Niemcami w 1991 roku. A gościem podcastów Tygodnika Powszechnego był Bazyl Kerski, prezydent Domu Historii Nadrenii Północnej Westfalii. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam z Krakowa.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Producentem dodatku specjalnego i cyklu podcastów Polska i Niemcy 35 lat później jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Partnerami projektu są Tygodnik Powszechny i Dom Historii Nadrenii Północnej Westfalii. Za wsparcie projektu dziękujemy Adalbert Stiftung Krefeld, a za wsparcie finansowe Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.